Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białym. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. I ukazali się oni chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przed nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn wybrany, jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie. Czcigodny Ojcze, drogie siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Ja się nie czuję specjalistą od szarbela, od świętej Rawki, ale ponieważ mamy te relikwie, trzeba się dzielić tą radością z innymi ludźmi, bo to były osobowości niesamowite, blisko Chrystusa i Matki Najświętszej. Z pewnością Państwo czytali wiele o szarbelu, prawda, ten święty z Libanu. Może dzisiaj takich krótkich, podstawowych kilka zdań na jego temat, na temat jego świętości życia, bo tak mało mówił za życia, ale po śmierci przemawia. Do dzisiaj jest ponad 24 tysiące cudów za jego przyczyną, cudów udokumentowanych lekarsko przez lekarzy specjalistów. Ludzie się odradzają, uzdrawiają przez jego relikwie, w jego obecności. Żeby zrozumieć, moi kochani, klimat tego kraju muzułmańskiego, bo dzisiaj tam jest tylko 30% katolików, 70% muzułmanów. Musimy wejść troszkę w historię, w geografię Libanu. Leży na wybrzeżu Morza Śródziemnego, a nazwa pochodzi od starego wyrazu semickiego Lubnan, który oznacza biały jak mleko. Właśnie góry Libanu, które mają ponad 3000 metrów, wierzchołki gór cały rok pokryte są śniegiem. I dlatego tutaj ta flaga, którą powiesiłem na pulpicie, ma biały kolor, na nim cedr libański, o którym powiem. Republika ta zajmuje 10 tysięcy kilometrów, ludność to zaledwie 4 miliony, ale 10 milionów Libańczyków musiało uciekać z powodu wojen, z powodu muzułmanów. Ja zawsze mówię u nas u karmelitów, że Jezus przynosi światu pokój, a Allah przynosi niepokój, wojnę i śmierć. I właśnie ci chrześcijanie musieli uciekać z tamtych swoich terenów. Moi kochani, stolicą jest Bejrut, który liczy 1,5 miliona ludzi, ale Liban to mozaika 18 wspólnot religijnych, 18 wyznań. Oczywiście dominuje tam islam, sunici, szyici, druzowie, ale też chrześcijanie, maronici, unici, kościół ormiański, prawosławny, grecki. I w tym właśnie w świecie, w tym środowisku odnajdujemy świętego Szarbela. Urodził się w roku 1828 na północy Libanu jako piąte najmłodsze dziecko i w wieku 23 lat wstępuje do klasztoru, do nowicjatu maronickiego. Składa tam śluby zakonne. Święty Maron to Syryjczyk, prawda, który założył potem swoją wspólnotę, swój kościół, dlatego kościół maronicki nosi imię od świętego Marona. Co ciekawe, moi kochani, Szarbel był człowiekiem wyjątkowym, posłusznym. Często kiedy pracował w winiarni czy w pracy, potrafił nie jeść cały dzień. Szedł na posiłki tylko za wezwaniem posłuszeństwa przeora albo współbraci. Często spożywał tylko 8 oliwek dziennie posiłku. Jego cela, gdzie umarł, to zaledwie 2x3 metry. Zamiast łóżka, deska pokryta skórą, sierścią owcy czy barana, prawda? Zamiast poduszki, kawałek klocka drewna pokryty skórą. I w takich warunkach żył, modlił, pościł ten wielki człowiek. Otrzymał święcenia kapłańskie i już wówczas zobaczono, że był człowiekiem niezwykłym. Ale jak mówiłem, były prześladowania muzułmanów i ci muzułmanie często wpadali do klasztorów, dosłownie wyciągali za ręce, za nogi zakonników, bili, kopali, odbierali im człowieczeństwo. W jednym z klasztorów sióstr zakonnych siostra przełożona kazała się wszystkim siostrom pokaleczyć na twarzy szkłem czy nożem i muzułmanie, widząc te okaleczone siostry, nie pozbawili ich czystości, godności kobiety, prawda? Zostały te siostry uwolnione wolno. Musimy zdać sobie sprawę, że tam do dzisiaj w krajach muzułmańskich bycie na mszy świętej czy noszenie krzyżyka grozi śmiercią. W Sudanie w roku 2009 pewna dziewczyna, wodza wioski, prawda, przyjęła chrześcijaństwo, wyznawała wiarę w Chrystusa i za ten krzyżyk na piersi on wyciągnął ją za włosy i publicznie ukamienował swoją córkę na oczach innych wyznawców islamu. I moi kochani, po zakończeniu tych studiów otrzymał święcenia kapłańskie i w roku 1875 Szarbel przenosi się do pustelni świętego Pawła i Piotra, której pozostał aż do śmierci. Zmarł w dzień Wigilii Bożego Narodzenia, miał zawał serca, żył jeszcze tydzień czasu. I jak mówią jego współwyznawcy czy bracia, już za życia była jego świętość, prawda? Już czuło się wówczas, że jest człowiekiem niezwykłym, rozmodlonym. Mówi się nawet, że spędzał po przyjęciu komunii świętej na adoracji 2,5 godziny dziennie. Tak więc ta świętość biła za życia, kiedy pochowano go w grobie. Przez 45 dni z jego grobu biła ogromna łuna, światło. Wtedy bracia zakonnicy wykopali go stamtąd przed kościoła i umieścili go w grobie, gdzie dzisiaj się znajduje, w takiej kaplicy. Jak wspomniałem, lekarze nie są w stanie wyjaśnić podobnych zjawisk, które dokonały się za życia. A pierwszym cudem Szarbela była operacja. Otóż pewna matka, która miała 12 dzieci, miała pewien zator szyi, prawda? Nie mogła oddychać, nie mogła funkcjonować. Jej syn poleciał do grobu Szarbela i powiedział: proszę cię, skoro czynisz tak wiele cudów, uzdrów moją matkę. I ten Szarbel objawił się jej w nocy i powiedział, że ja cię uzdrowię bezinwazyjnie, bez inwazji lekarza. Jakie było zdziwienie jej męża i jej samej, kiedy rano ona zalana krwią, a tam 2 nacięcia skalpelem i te nacięcia były zszyte nicią chirurgiczną. To był ten pierwszy cud Szarbela, moi kochani. To zdjęcie, które widzimy, zostało zrobione 50 lat po jego śmierci. Wyobraźmy sobie, wygląda jakby to było wczoraj, prawda? Otóż czwórka zakonników maronickich chciała zrobić sobie zdjęcie wobec grobu tego świętego. Jakie było jego zdziwienie fotografa, kiedy po wywołaniu zdjęcia ukazała się tam piąta twarz, piąta osoba. A ponieważ było to 50 lat po jego śmierci, żyło jeszcze kilku zakonników, którzy rozpoznali go. To jest Szarbel, to jest on. I ta twarz zamkniętymi oczami jest dzisiaj czczona na wszystkich kontynentach świata. I największą grupą, która przybywa do Libanu, są oczywiście Polacy. Polacy. Kiedy byłem w listopadzie, w październiku, 4 autokary z Polski było tam przy grobie tego świętego. Można by było mówić wiele, ale mamy jeszcze drugą świętą, Rafkę. Jest to duchowa siostra Charbela, młodsza od niego zaledwie 4 lata. Urodzona 29 czerwca w roku 1832 w maleńkiej wiosce. Była jedyną córką rodziców. Kiedy w wieku 7 lat umiera matka, ojciec bierze sobie drugą żonę. Nie było dobrych relacji z tą macochą. Szybko chciano ją wydać za mąż, jako kilkunastoletnią dziewczynę. A ta, upadłszy przed Najświętszym Sakramentem, prosiła Chrystusa o drogę życia, kim ma być. I wtedy usłyszała ten wewnętrzny głos: zostaniesz mniszką, zostaniesz siostrą zakonną. Kiedy skończyła postulat, przyjęła habit, wstąpiła do nowicjatu. Pierwszym klasztorem i pierwszym zgromadzeniem było to zgromadzenie sióstr córek Maryi. Ale nie została tam długo, prosiła o inny styl życia. Wówczas Chrystus mówi do niej: wstąp do libańskiego zakonu maronickiego. Zostaniesz mniszką, zostaniesz siostrą zakonną za klauzurą. W tym klasztorze, w tym zakonie spędziła 26 lat. Kiedy była uroczystość Matki Bożej Różańcowej w roku 1885, w pierwszą niedzielę października Rafka, czyli Rebeka po polsku, weszła do kościoła i zaczęła się modlić do Chrystusa. Prosiła o to, aby Chrystus pozwolił jej doświadczyć męki Zbawiciela. Prosiła o cierpienie. My unikamy cierpienia, prawda? Prosimy, żeby Chrystus zabrał nasz krzyż, a ona przeciwnie. Prosiła: daj mi mękę Twoją, Jezu. I tego samego wieczora, kiedy kładąc się spać, odczuła głęboki ból w oczodołach, w oczach swoich. Miała jak gdyby raka oczu, prawda? Wszelkie próby leczenia spełzły na niczym. Wówczas pojawił się tam w Biblos lekarz amerykański. Stwierdził, że ona potrzebuje natychmiastowej operacji prawego oka. Ona odmówiła znieczulenia w czasie operacji. Lekarz, który przez błąd pozbawił oka, które odcięte od ciała upadło na podłogę, ona mówi: niech Bóg błogosławi Twoje ręce, niech Ci za wszystko wynagrodzi. Mija kilka miesięcy, rak atakuje drugie oko, nawet przestaje już widzieć, ledwo widzi, i ten ból oka następował przez 12 lat. Nigdy się nie skarżyła, przyjmowała chętnie swoje cierpienia i nawet dziękowała Bogu za to, że może uczestniczyć w Jego męce. Przeniesiono ją, moi kochani, do innego klasztoru w miejscowości Jarbata. I w tym domu otrzymała znów doświadczenie cierpienia. Całkowicie straciła wzrok, została całkowicie sparaliżowana, a jej ciało przypominało szkielet naciągnięty skórą. Ostatnie 7 lat spędziła leżąc tylko na prawym boku. Miała jedynie dłonie wolne i pracowała tymi dłońmi. Ale Chrystus dał jej znowu doświadczenie. To była rana, jaką miał Chrystus na ramieniu od noszenia belki, 6 rana Chrystusa. Ta rana to mój krzyż, powiedział Jezus. Z tą raną żyła kolejne 7 lat. Pozostała zawsze spokojna, pogodna, nigdy się nie skarżyła na cierpienie. I teraz mamy święto Bożego Ciała. Rafka prosiła, by ją zanieść do kościoła. Przełożona odmówiła na jej prośbę. Jakie było ich zdziwienie, kiedy rozpoczynając mszę świętą, zobaczyli Rafkę u drzwi kościoła. doczołgała się o własnych siłach do drzwi świątyni. Jak to było możliwe, pytała przełożona. Odparła, że tylko poprosiła Chrystusa, żeby mogła zejść z łóżka i doczołgać się do kościoła. Zawsze odmawiała codziennie 6 zdrowaś Maryjo i 6 Ojcze Nasz, właśnie w związku z tymi 6 ranami Chrystusa. Przeżyła 82 lata, z czego 29 lat w ogromnym cierpieniu. Dlatego to mówię, moi kochani, żebyśmy się zawsze zgadzali z wolą Bożą. Tak? Kogo Bóg miłuje, temu krzyży nie żałuje. Patrząc na te dwie postaci, zdajemy sobie sprawę, jak mamy dzisiaj wygodne życie, prawda? Jak wiele trzeba nam jeszcze modlitwy. Mówi się, że ojciec Pio odmawiał dziennie 30 różańców. Gdańsk jest bardzo trudny. Ja pochodzę z Rzeszowa. Tutaj, jak wiemy, marsze homoseksualistów. Platforma głosuje za zamordowaniem dzieci. Ludzie z kościoła idą na marsze, żeby zabijać dzieci. 100 istnień ludzkich w Gdańsku zabija się każdego roku. I czynią to chrześcijanie. Dlatego myśmy w Gdańsku założyli grupę Szarbela i Świętej Rawki, żeby nawracać to miasto. Naprawdę czas jest krótki. Czas jest krótki. Jaki był pierwszy cud za Świętej Rawki? Przełożona, moi kochani, cierpiała z powodu niemożności przełykania pokarmów. Miała dziwną narośl wielkości grochu. Ta narośl potem powiększyła się kilkukrotnie. Prosiła Świętą Rawkę o pomoc. Ta kazała jej pójść na swój grób, wziąć kawałek ziemi i wymieszać ją z wodą święconą. Ta część wypiła tej mieszaniny, część przyłożyła sobie do rany. Jakie było jej zdziwienie, kiedy będąc u lekarza, lekarz stwierdził, że nie ma żadnego śladu. Została cudownie uzdrowiona. I dlatego naprawdę, wierzcie mi, moi kochani, szatan boi się relikwii świętych, boi się relikwii. Znają Państwo wszyscy ojca Piotra z Obór, prawda? Obory to nasz klasztor koło Włocławka. On jest egzorcystą. Był tydzień temu u nas. Również ma 7 relikwii. Faustyny, Popiełuszki, Jana Pawła II, świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. I kiedy miał dziewczynę opętaną w kaplicy, ona tym takim złowieszczym, szatańskim głosem mówi: dzisiaj zapomniałeś Jaśka, nie wziąłeś relikwii Jaśka. I on patrzy, rzeczywiście zapomniał relikwii Jana Pawła II. I ten szatan mu o tym przypomniał. I on najbardziej, diabeł, boi się męczenników, księdza Popiełuszki, i boi się tych ludzi, którzy najwięcej przyciągają do Chrystusa. Tych relikwii się boi. Świętej Tereski, boi się Jana Pawła i boi się Szarbela. Naprawdę. Tak więc, jeżeli chcemy się zbawić, jeżeli chcemy mieć życie wieczne, w sprawach wiary, w sprawach życia nie może być kompromisów. Nie może być. Albo jestem uczniem Chrystusa, albo jestem zdrajcą. Nie można dwóm Panom służyć. Jeszcze będę mówił o Eliaszu. Potem konferencję. On na górze Karmel mówi do fałszywych proroków Baala. Komu chcecie służyć? Fałszywym prorokom czy Bogu jedynemu i prawdziwemu? Kazał wszystkich fałszywych proroków wymordować, bo byli fałszywi. Tylko Bóg jest prawdą, tylko Bóg jest życiem. I chrześcijanin nie wolno i nie może podnosić rękę na chociażby chore dziecko, na aborcję. Nie wolno, moi kochani, bo wtedy w takim domu, w takiej rodzinie Bóg nie będzie błogosławił. Wręcz przeciwnie. Mówi się, że zginęło w czasie wojny 6 milionów Polaków. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś, że właśnie Jezus jej objawił, że tyle zabito dzieci przed wojną w Polsce. I dokładnie za każde życie Bóg się upomniał, za każde poczęte życie. Czy dzisiaj nie ma tej bitwy, czy na świecie, prawda, o ludzkie życie? Musimy się naprawdę modlić, nawracać, pokutować, żeby otrzymać Boże błogosławieństwo i miłosierdzie. I te postacie nas prowadzą do tego. Naprawdę zobaczą Państwo, to się dopiero zaczyna kult Szarbela. W Polsce jest tylko 5 relikwiarzy z jego kością, z takie autentyczne pierwszego stopnia, ale są ludzie, ja miałem panią po pierwszej mszy po 10 latach od spowiedzi. Przyszła następnego dnia, poruszona świętością życia Szarbela. Prawda? Jak żył święcie, co to był za człowiek? A my narzekamy, że mamy ciężkie życie, że mamy choroby, trudności. Jak oni żyli, w jakich czasach? To była dopiero świętość, to była bliskość Chrystusa. I dlatego, moi kochani, te orędzia Szarbela są ciągle aktualne. Chociaż kilka myśli Szarbela. W chwili śmierci będzie się liczyła tylko miłość. W chwili śmierci grzesznik najbardziej będzie się objawiał swego braku odpowiedzi na nieskończoną miłość na ziemi. Wszystkie bogactwa materialne, sława, władza, pozycja społeczna, sukcesy wraz ze śmiercią pozostaną tylko na tej ziemi. W chwili śmierci będzie się liczyła tylko miłość. Kto stanie przed Bogiem bez miłości, będzie musiał ponieść wszystkie konsekwencje grzesznych wyborów. Módlmy się więc i nawracajmy. Otwórzmy się dla Chrystusa, otwórzmy bramy naszych serc, aby tylko Chrystus mógł w nas zamieszkać. I to jest to orędzie, moi kochani, które daje nam Szarbel. Jak cała Ewangelia, w życiu liczy się tylko miłość do Chrystusa, do Boga. Wszystko inne przyjdzie później. Tak więc dziękuję tutaj Pani za zaproszenie, Państwu za obecność. Potem po adoracji ucałujemy te relikwie i chociażbyśmy troszkę dotknęli tej świętości i przyjęli ją na siebie. Z tego życiorysu, z tego bogactwa życia tych dwóch świętych. Niech ci libańscy męczennicy będą nam obroną. Mamy tutaj, moi kochani, cedr libański. Tak się składa, że ja kiedyś byłem stolarzem. Bóg mówi, zostaw to drzewo, te meble i będziesz rzeźbił ludzkie dusze. Drzewo Libanu rośnie kilka tysięcy lat. 15 centymetrów drzewa rośnie 10 lat. 10 lat. Także rodzice sadzili to drzewo nie tylko dla dzieci, ale dla swoich wnuków i prawnuków. To drzewo rośnie w górę 40 metrów i w dół 40 metrów. Nigdy się nie naruszy. Dlatego Maryję nazywamy cedrem Libanu. Prawda? W Piśmie Świętym 145 razy jest użyte słowo Liban i 142 razy cedr Libanu. Drzewo rośnie w górę, potem rośnie w dół, a potem rośnie wszerz. I z tego drzewa można było zbudować jeden cały dom albo statek. Robiono z nich maszty, bo ten rdzeń był bardzo twardy. Żaden robak, żaden szkodnik tego drzewa nie mógł nagryźć. I dlatego Maryja jest takim cedrem libańskim. Ona nie była naruszona przez żaden grzech. Nawet szatan nie mógł jej złamać, prawda? Była nienaruszona. I tego sobie życzmy, żebyśmy byli nienaruszeni w wierze, żebyśmy byli stali, pewni, nigdy chwiejni, nie szukali sensacji, nie szukali tytułów tego świata, bo miłość, jak mówi Jan od Krzyża, pod koniec życia będziemy sądzeni z miłości. Amen.